jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Bez wody nie ma życia. Tym truizmem właściwie wita słuchaczy Andrzej Krystek. A witam z właśnie dzisiaj otwartych międzynarodowych targów maszyn i urządzeń do wodociągów i kanalizacji WODKAN 2017. Na trzy dni właśnie Bydgoszcz stała się stolicą polskiej branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Już od 25 lat tak jest. Ale jest to też i znakomita okazja, żeby podyskutować, jakież te nasze wodociągi są, czy docierają do wszystkich, a przynajmniej większości mieszkańców Polski, no bo wiadomo, że różnie z tym bywało. Jakiej jakości woda płynie w tych rurociągach i czy jest coraz lepsza, jak również jak jest woda używana zwłaszcza dla potrzeb właśnie higienicznych i gospodarczych w domu, to są też i ścieki. A jak są ścieki, to potrzebne są oczyszczalnie. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Przy mikrofonie w naszym zaimprowizowanym studiu w holu głównym hali wystawienniczej w bydgoskim Szczecinku jest pani Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Dzień dobry państwu.
Pani Magda Pochwalska z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu.
Dzień dobry.
Pan Mariusz Gajda, wiceminister w Ministerstwie Środowiska.
Dzień dobry państwu.
Pan Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prezes Tarnowskich Wodociągów, czyli po prostu izby, która te targi od 25 lat w Bydgoszczy organizuje. Największe tego typu targi w Polsce i to jest przy okazji jeszcze znakomita okazja do spotkań kolegów z branży, do wymiany doświadczeń i tak dalej. I pan Ryszard Sybieralski z Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie.
Dzień dobry.
Najpierw chciałbym, abyśmy postawili generalnie diagnozę. W jakim stanie są te polskie wodociągi? Co się zmieniło przez te lata, zwłaszcza czerpania pomocy z funduszy unijnych? A dodam, że do roku 2013 z 80 miliardów euro z Unii Europejskiej aż 10 miliardów poszło na wsparcie właśnie wodociągów i kanalizacji, na ich budowę, rozbudowę sieci zwłaszcza, ale także modernizację. To jest 300 milionów złotych. Dzięki czemu wybudowano 33 tysiące kilometrów sieci kanalizacyjnej, bo tej sieci najbardziej brakowało. Jeszcze wodociągi bywały, ale potem już gorzej było z odprowadzaniem ścieków, ale wybudowano także 11 tysięcy kilometrów wodociągów w Polsce. A jakie są w tej... Znaczy właściwie co przez ten czas zrobiliśmy i czy w słusznym kierunku inwestowaliśmy pieniądze polskie, krajowe, jak i też unijne. Pan Tadeusz Rzepecki.
Tak, rzeczywiście pod pojęciem wodociągów przede wszystkim rozumiemy zazwyczaj wodociągi i kanalizację, bo pamiętajmy, że to są dwa media, tak jakby w jednych rękach zazwyczaj, ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zarządzają tymi dwoma sieciami, czyli tak od ujęcia wody aż do zrzutu ścieków oczyszczonych po oczyszczalni ścieków. I rzeczywiście są to dwa systemy, jeden wodociągowy, drugi system kanalizacyjny, rozwijający się do niedawna dosyć nierównomiernie, a mianowicie do lat 90. zazwyczaj woda wyprzedzała bardzo zdecydowanie sieć kanalizacyjną.
Czyli kupujcie, lejcie wodę, myjcie się, korzystajcie z niej, a co ze zużytą wodą zrobicie, to już jest problem.
No, a może jeszcze inny powód był tego zjawiska, mianowicie sieć wodociągową buduje się znacznie łatwiej. Innymi słowy, jest tańsza.
Choćby i na przekroje rur.
Rozwój był szybszy. Poza tym jest tak, nazwijmy to, woda jest bardziej potrzebna, a ze ściekami to tam gdzieś się da zawsze coś da zrobić. No to już niestety nie te czasy. W związku z tym konieczne było zdecydowane przyspieszenie i odwrócenie tych proporcji i w latach 90., a w szczególności po przełomie wieków, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w zakresie budowy przede wszystkim sieci kanalizacyjnych. I sytuacja, którą mamy w tej chwili, to jest dwukrotnie większa prędkość, można by powiedzieć, ilość wykonywanej kanalizacji w stosunku do sieci wodociągowych.
Czyli nadrabianie zaległości.
Nadrabiamy zaległości, chociaż jeszcze mamy bardzo, ale to bardzo wiele do odrobienia. Sieci wodociągowych mamy prawie 300 tysięcy kilometrów w Polsce, a sieci kanalizacyjnych połowę mniej niestety. W związku z tym jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia.
Ale właśnie jeśli chodzi o sieć wodociągową, czy jeszcze trzeba ją budować, rozbudowywać, czy dociera tam, gdzie powinna? No bo w pewnym momencie przestaje się opłacać budowanie sieci wodociągowej ze względu na rozproszoną zabudowę. Wówczas lepiej budować studnie, no oczywiście z silnikami elektrycznymi.
No tak, tylko że zawsze problem studni tak zwanych kopanych czy wierconych polega na znalezieniu odpowiedniej jakości wody, bo to jest największy problem.
A różdżka, że sposób już nie
znaleźć
wystarczy.
Wodę nie jest trudno, ale wodę odpowiedniej jakości przeznaczoną do spożycia, czyli spełniającą warunki, już znacznie trudniej. A uzdatnienie wody, pamiętajmy, kosztuje. W związku z tym takie indywidualne uzdatnianie wody jest jednym z najdroższych sposobów pozyskiwania wody przeznaczonej do spożycia. Stąd rozwój sieci wodociągowych jest często jedynym rozwiązaniem, aby w danym miejscu zlokalizować jednostki jakieś osadnicze i dlatego między innymi właśnie ten rozwój. Ten rozwój będzie ciągły, ponieważ zwiększa się ilość terenów objętych zabudową. W związku z tym co roku mniej więcej przybywa około 5-7 tysięcy kilometrów sieci wodociągowych w Polsce, natomiast w granicach kilkunastu tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej.
No, jak rozbudowujemy sieć kanalizacyjną, to trzeba oczywiście myśleć tutaj i o rozbudowie oczyszczalni ścieków. Z tym bywa największy kłopot i to jest najbardziej kapitałochłonne, ale duże doświadczenie, jeśli chodzi o rozbudowę obu sieci, ma pan Ryszard Sobieralski. Tak, bo znaczy, wszystko spoczywa na barkach samorządów przede wszystkim.
No tak, jest to zadanie własne gminy, w związku z tym jest to obowiązkiem samorządu, aby infrastrukturą objąć wszystkie osiedla mieszkaniowe, wszystkich mieszkańców danej gminy.
Pół biedy, jak to jest zwarta zabudowa na przykład działkach, jakichś domkach, w domkach jednorodzinnych czy też w blokach.
Dzisiaj są takie czasy, że my już nie mówimy o zwartej zabudowie czy zabudowie rozproszonej, bo dzisiaj mówimy o tym, że każdy mieszkaniec powinien mieć wodę. W związku z czym rozbudowujemy systemy wodne nie tylko w ramach osiedli czy przedsięwzięć deweloperskich, ale również uzbrajamy takie siedliska oddalone od miasta.
To jest coraz droższe.
Pracuję na małej gminie wielkości 24 tysięcy mieszkańców. W związku z tym samo miasto to jest około 17 tysięcy mieszkańców, ale mieszkają ludzie również na wsi. Tym ludziom należą się te same warunki sanitarne i tej samej jakości woda. Ja tu jeszcze chciałbym dodać, że to nie jest tylko wyłącznie problem sieci, bo my mówimy, że mamy wszystko zwodociągowane, fajnie, rozbudowujemy sieci tam, gdzie są potrzeby, ale przede wszystkim inwestujemy również w jakość tej wody, a więc stosujemy najnowsze technologie służące jej uzdatnianiu. Dbamy również o te zasoby wody, które są w ziemi, ponieważ to jest nasz podstawowy surowiec, w związku z czym naszym obowiązkiem również jest zadbać o to, aby tego surowca nie zanieczyszczać, czyli żeby również inwestować we wszelkie systemy uzdatniania wody zużytej, łącznie nawet z deszczówką, które powodują to, że koszty jej pobierania i uzdatniania są jak najniższe.
No i podobne doświadczenia, chociaż nie, bo na Śląsku, w Zagłębiu jest nieco inaczej, w Sosnowcu. Takie doświadczenia ma pani Magda Pochwalska, bo tam może mniej trzeba pewnie wodociągować, jako że jest bardziej ta zabudowa zwarta, ale modernizować.
No tak, dotknął pan sedna. U nas mniej może jest nowych inwestycji, ale z racji tego, że mamy do czynienia ze szkodami górniczymi, bardzo dużo sieci trzeba przebudowywać. Również fakt, że przemysł dzisiaj już też inaczej korzysta z wody. Te technologie są wodooszczędne. W związku z tym średnice sieci, które były kiedyś i to, co jest dzisiaj przy tym zapotrzebowaniu, też są zupełnie inne. A przewymiarowanie w średnicach, no to powoduje, że ta jakość wody odpowiednio przygotowanej do podania w momencie, kiedy dociera do klienta, już jest nieporównywalna. A żeby zachować jakość wody, musimy inwestować w modernizację sieci wodociągowej i to się w Sosnowcu dzieje od kilku lat. Mamy wymienionych ponad 60% sieci wodociągowej. Mówiliśmy o tym, że można pozyskać wodę ze studni lokalnych. Na terenie Sosnowca źródeł wody, które by były własnością wodociągów, nie ma. Do nas woda dociera z odległości kilkudziesięciu kilometrów i mamy centralnego producenta wody na Śląsku, jakim jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Także te problemy, choć niby wydają się tożsame, ale nie są takie same na terenie całego kraju. Występuje wiele różnic.
Przede wszystkim zatem trzeba jeszcze dużo pieniędzy na modernizację i rozbudowę sieci, a szczególnie tam, gdzie ta sieć jeszcze nie dotarła, zwłaszcza na wsi, na tych terenach rozproszonych. Tutaj się kłania z kolei nasze planowanie przestrzenne. Do tej pory było sporo błędów. Każdy budował gdzie chciał, na swojej działce, nawet po reformie rolnej. No i teraz są skutki tego, bo trzeba dociągnąć wodociągi i najlepiej jeszcze kanalizację, bo szamba to też jest już przeżytek, prawda? Więc stąd koszty. Jak do tej pory, pana ministra zdaniem, wykorzystaliśmy dotacje unijne, bo wykorzystywaliśmy je, rozbudowywaliśmy, budowaliśmy, modernizowaliśmy, ale jak wykorzystaliśmy, czy słusznie, czy właściwie, no i jakie są perspektywy?
Ja muszę powiedzieć, że no tutaj mamy znaczny postęp w ogóle już od roku 90. Dzięki powstaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz, czyli w tych funduszy ekologicznych, jeszcze zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, wykonaliśmy bardzo dużą pracę. W zasadzie można powiedzieć, 70% inwestycji było ze środków krajowych. Ogólnie rzecz biorąc, tych, które są do tej pory. Po tym mieliśmy fundusz ISPA, tak zwany fundusz ISPA, czyli dostosowawczy do wejścia, do przystąpienia do Unii Europejskiej. Po tym mieliśmy perspektywę tak zwaną finansową, czyli budżet unijny na lata 2007-2013. Niestety, o ile zrobiono bardzo dużo, to te pieniądze nie zostały wszystkie wykorzystane na które były przeznaczone na wodociągi, kanalizację. Około 700 milionów złotych trzeba było zostało niewykorzystanych. One nie zostały przez Polskę jako kraj zmarnowane, bo zostały przesunięte na inne działy gospodarki. Niemniej nie zostały wykorzystane. Teraz na lata 2014-2020 jest nowa tak zwana perspektywa. To jest język unijny, trudny.
Budżet unijny
budżet
na te lata.
Po prostu unijny na te lata. I muszę powiedzieć, że on był słabo przygotowany. Wydatkowanie tego było bardzo słabo przygotowane. I przez ostatnie półtora roku tak naprawdę robiliśmy wszystko, żeby te rzeczy lepiej przygotować, żeby znieść pewne bariery. Pewne
A kto tutaj właśnie zawinił? Czy gminy, nie, to samorządy,
nie, to
czy
była
też
wina,
no, nie było na
to
czas
była,
odpowiednich
To była wina poprzedniego rządu, który nie zadbał o to, żeby odpowiednie umowy zawrzeć z Unią Europejską, żeby przygotować odpowiednie programy i dopiero jak się przystąpiło do przeglądu tych programów, to okazało się, że pieniądze są, ale trudne do wykorzystania. Mało tego, nie było prawa wodnego, a to prawo wodne przez 8 lat poprzedni rząd nie uchwalił, a to prawo wodne jest tak zwanym warunkiem ex ante, czyli bardziej mówiąc prosto warunkiem wstępnym, żeby móc sięgnąć po te pieniądze unijne. To są sprawy związane z dyrektywami. Nie chcę tutaj szczegółowo...
Chodzi o przyjęcie kryteriów unijnych.
Tak, o przyjęcie kryteriów unijnych. To prawo wodne za tydzień będzie pierwsze czytanie, także tą sprawę mamy uratowaną, można powiedzieć. I mamy około 3,5 miliarda euro. Jest to mniej niż w poprzednim okresie. Jest to 70% mniej więcej tego, co w poprzednim okresie. I w tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża już te programy i podpisuje kolejne umowy na wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Ale to jest problem. Problem też jest jeszcze inny. Mianowicie te wszystkie fundusze unijne, o których mówiłem, to one dotyczą, można powiedzieć, miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Obrazowo, bo to są pewne kryteria techniczne, trudne może do zrozumienia. Natomiast dużym problemem są rzeczywiście obszary wiejskie. Na terenie obszarów wiejskich jest program rozwoju obszarów wiejskich, ale on też nie pokrywa wszystkich potrzeb. I tutaj będzie wielka rola Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby dotrzeć właśnie do tych najmniejszych mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej i budowę czy to małych oczyszczalni, czy też oczyszczalni przydomowych.
A tutaj pieniądze rozdzielają marszałkowie województw.
Tak, rozdzielają marszałkowie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też.
Tak, rozdzielają marszałkowie. Teraz akurat weszła w życie reforma Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy utworzyć jednolity, spójny system właśnie wsparcia dla tych najmniejszych miejscowości, bo muszę powiedzieć, że nie zawsze, nie w każdym województwie one były, te działania, wspierane. Często okazywało się, że są wspierane duże miasta, natomiast zapominało się o wsi. Duży może więcej. Jest to łatwiejsze oczywiście wydatkowanie takich pieniędzy. Jest to na papierze przynajmniej bardziej ekonomiczne, bo to jest zawsze...
No
są lepsze wskaźniki.
Nawet wkład własny na...
Tak, jest to bardziej ekonomiczne, ale przecież te fundusze zostały powołane po to, żeby wspierać działania, które są korzystne dla środowiska, a niekoniecznie opłacalne ekonomicznie. Na tym polega idea cała.
No,
polega...
ale gminy inaczej patrzeć nie mogą.
Idea...
Samorządy gminne.
Proszę?
Samorządy gminne patrzą na to przez pryzmat ekonomii.
No, ale tak, ale po to są fundusze, po to są dotacje. Owszem, gdyby to były pieniądze z banku, kredyty, to się zgadzam, że
ale tylko, trzeba mieć tylko wkład ekonomię. Własny.
Niekoniecznie trzeba mieć wkład własny. Po to powinny być tak zrobione programy i nad tym będziemy pracować, żeby te najmniejsze, najbiedniejsze gminy dostały dotacje. Bo duże miasta sobie naprawdę poradzą. Duże miasta mogą sobie wziąć pożyczki, które będą w stanie spłacić. Natomiast mała gmina nie jest w stanie spłacić. Mało tego, nie jest w stanie nawet wziąć pożyczki często, bo nie ma tego własnego wkładu. A jeżeli my chcemy dbać o środowisko, to musimy te rzeczy, które są nieopłacalne, właśnie wspomagać. To powinno być takie działanie spójne. Tam, gdzie są opłacalne, zarabiać, no troszeczkę może na zasadzie janosika. Ale jeżeli mamy o środowisko dbać i przede wszystkim o ludzi, którzy tam mieszkają, o to, żeby mieli dobrą jakość życia, to te programy trzeba robić tak, żeby wszyscy mieli równy dostęp w sensie możliwości dostępu. Musimy się na to patrzeć.
Jak na razie, jeśli dyskutuje się o nowym prawie wodnym, to głównie w kontekście wzrostu ewentualnego opłat, kosztów wody, odprowadzania i tak dalej, ścieków. W tym kontekście najczęściej się rozmawia, czyta. Natomiast jakby mniej właśnie w kontekście inwestowania, inwestycji w tym obszarze.
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, tak przy okazji zdementować pewne doniesienia medialne, które mówią o tym, że od 1 lipca wzrośnie cena za wodę. To jest nieprawda. Na rok obecny, 2018, a także mogę zagwarantować, że na 2019 cena opłat za wodę z zasobów wodnych dla mieszkańców na pewno nie wzrośnie. Być może będą wzrosty cen spowodowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które będą no być może inwestycjami, ale nie wzrosną ceny wody. To, co się mówi o tych opłatach stałych, że z powodu prowadzenia opłat stałych 30 zł rocznie na rodzinę, to jest nieprawda, bo ja to obliczyłem. To jest opłata taka, to nie jest opłata fiskalna, to jest opłata porządkująca pewien stan zasobów wodnych, to jest 20 groszy rocznie dla czteroosobowej rodziny. To jest taki rząd wielkości.
Mówimy tylko o wodzie, ale będzie jeszcze też związana z odprowadzeniem ścieków.
Razem prawda? Za wodę i za ścieki 20 groszy rocznie dla czteroosobowej rodziny.
Nie znamy jeszcze tych stawek, więc trudno
są
się
stawki.
Do tego...
A już się dyskutuje o stawkach.
Tak, stawki są opublikowane. Ktoś po prostu to źle obliczył. No i chciałem to powiedzieć bardzo wyraźnie. To jest około 20 groszy za jedno i za drugie. Natomiast rzeczywiście musimy mieć też pewne rezerwy i mamy to zapisane w prawie wodnym na miejsca, gdzie nie ma źródła wody. Taka sytuacja była między innymi w Koniecpolu 2 lata temu, w okolicach Koniecpola, że po prostu wyschły wszystkie studnie i wyschło źródło wody. I Państwowe Gospodarstwo Wodne, Państwowa Osoba Prawna Wody Polskie będzie finansować dostarczanie wody hurtowo, że tak powiem hurtowo, czyli do miejscowości, gdzie nie ma wody, to będzie robić magistralę wodociągową ze źródła dostępnego najbliższego do tej miejscowości, a potem już samorząd będzie tą wodę dalej rozprowadzał.
Jest czyli taka inwestycja idea.
Na koszt państwowy. Na koszt państwa po to, żeby dotrzeć ze źródłami wody w każde miejsce. Są w tej chwili bardzo duże problemy między innymi na Podkarpaciu, w części tej podgórskiej Dolnego Śląska, gdzie rzeczywiście nie ma skąd tej wody wziąć. Są często wodociągi, które są suche. I to jest problem. Problem robi coraz większy w Polsce wobec zmian klimatycznych, wobec tego, że wieś się cywilizacyjnie bardzo rozwinęła. Każdy ma łazienkę, każdy ma wszystkie urządzenia. Wtedy, kiedy była pobierana woda ze studni, wiadrami, tej wody wystarczało.
Trzeba było oszczędzać przede wszystkim.
Tak, znaczy oszczędzać.
Oszczędnie w jednej miejsce.
Tak, oszczędnie w jednej miejsce. Najpierw umyć ręce, a potem umyć nogi. Natomiast teraz jest i nie ma się co dziwić. I bardzo dobrze, że ta cywilizacja, ta higiena dotarła także wszędzie na wieś. Ale okazuje się, że często tej wody brakuje.
A tym problemom od lat przygląda się także pani Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Owszem, proszę państwa, obserwujemy w minionych latach narastanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Lata bardzo suche przeplatają się z latami bardzo mokrymi. Mamy do czynienia, tak jak to było 2 lata temu, 3 lata temu, z utrzymującą się suszą hydrologiczną, która przerodziła się w suszę glebową, w suszę w rolnictwie z poważnymi skutkami gospodarczymi, skutkami dla ludności. Wtedy wystąpiła ta sytuacja, o której mówił przed chwilą pan minister, o wysychaniu lokalnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę. A później mamy kolejny mokry rok z nagłymi, ekstremalnymi opadami, które wywołują ekstremalne zjawiska powodziowe, czy to w skali lokalnej, czy w skali regionalnej. Stąd działania, które mają służyć retencjonowaniu wody, zarządzania zasobami wodnymi tak, żeby sprawiedliwie ten zasób rozdzielić, żeby woda była dostępna wtedy, kiedy jest potrzebna i w jakości, jaka jest oczekiwana, a nie wtedy, kiedy spadnie z ziemi, z nieba na ziemię i trzeba się jej na przykład pozbyć z przestrzeni miasta. Więc stąd nowe prawo wodne, które porządkuje sferę zarządzania zasobami wodnymi, jest szalenie istotne dla uporządkowania i korzystania z wody przez społeczeństwo, przez przemysł i uporządkowania zarządzania zasobami, czyli decydowania o tym, kiedy i na jakich warunkach z wody można korzystać lub nie wolno korzystać i uporządkowania również elementów finansowych związanych z retencjonowaniem wody. Bo przecież w projekcie prawa wodnego zaproponowano powiązanie działań w sferze retencji z instrumentami finansowymi, aby zachęcić do przetrzymywania choćby deszczówki tam, gdzie ona spadła, a nie błyskawicznego odprowadzenia jej wyprostowanymi kolektorami do morza.
No i dzięki również woda szybko spływa na skutek melioracji.
Kiedy trzeba, żeby odpłynęła ze względów gospodarczych, to musi odpłynąć, ale kiedy powinna zostać, to powinna zostać i temu mają służyć także instrumenty finansowe, które zniechęcają do zabudowywania nadmiernego przestrzeni, która może retencjonować wodę, czyli zniechęcają do zabetonowania czynnej biologicznie przestrzeni, które zachęcają do retencjonowania deszczówki i powtórnego jej wykorzystania, bo przecież nie musi od razu z przestrzeni odwadnianej woda odpłynąć do rzeki, może zostać przetrzymana w różnorakich urządzeniach technicznych i służyć choćby do zasilania okolicznej zieleni w centrum handlowym, prawda? Nie musi od razu systemem kanalizacji deszczowej, generując koszty niemałe dla funkcjonowania tej sieci, trafiać do rzeki, generując koszty utrzymania rzeki i zapewnienia drożnego koryta do odpływu nadmiaru wody. Prawo wodne ma służyć zracjonalizowaniu zarządzania zasobami wodnymi, w tym zracjonalizowaniu korzystania z wody, w tym również korzystania z przestrzeni, która może służyć retencji wodnej.
A jak właśnie pani ocenia to przyszłe rozwiązanie w prawie wodnym, bo jeszcze nie zostało uchwalone, pod tym właśnie kątem, bo o retencji mówi się już od dawna. Ja akurat w tych problemach siedzę jako dziennikarz i słyszę ciągle o konieczności retencjonowania. Kiedyś z kolei bardzo dużo mówiło się o konieczności najpierw zmeliorowania, spuszczenia wody, najlepiej do rzeki, bo to najprościej, prawda? Natomiast teraz się mówi właśnie o tym, żeby odbudować właściwie nawet to, co w XIX czy na początku XX wieku zostało zbudowane na wsi głównie.
A właśnie, czyli panie małe redaktorze, stawy, pan małe doskonale podkreśla zbiorniki. Właśnie, że melioracja to jest odwadnianie, kiedy trzeba i nawadnianie, kiedy jest taka potrzeba. Melioracja nie może być pojmowana jednokierunkowo pozbycia się wody z przestrzeni. Melioracja to powinien być kompleks działań, żeby było tyle wody, ile można, ile trzeba, żeby móc użyć wody w okresach posusznych. Na rowach odwadniających przecież przez lata montowane były zastawki, żeby służyły nawadnianiu i zatrzymywaniu odpływu, jeśli jest taka potrzeba. Więc musimy wrócić, tak jak pan to podkreśla, musimy wrócić do zintegrowania działania w stosunku do zasobów wodnych. Nie patrzenia jednokierunkowo, że skoro powódź, to robimy duże zbiorniki przeciwpowodziowe, potem szybko wodę odprowadzamy, chronimy ludzi przed powodzią. A później inna przestrzeń, nie ma wody, to musimy teraz wodę doprowadzać. Trzeba to wszystko połączyć. Wody mamy w naszym kraju trochę za mało w stosunku do potrzeb społecznych i gospodarczych.
Ale są regiony, gdzie jest wyjątkowo mało jest.
Są regiony,
na żyznych
gdzie jest
Kujawach,
bardzo mało.
Gdzie odwodniono, najpierw wylesiono,
a potem odwodniono,
przed wiekami, potem odwodniono kanałami do Wisły. No i teraz mówi się o kaskadyzacji tej Wisły od kilkudziesięciu lat, ale
różne
raczej to nie jest
realne. Różne są
pomysły
na używanie wody. Każda branża ma prawo mieć swoją wizję funkcjonowania przy użyciu zasobu wodnego. Gospodarka wodna jest od tego, żeby te zasoby bilansować, szacować możliwości, stawiać warunki, również warunki z punktu widzenia środowiskowego, jakości tych zasobów wodnych i myśląc o jakości nie mam na myśli wyłącznie stanu fizycznego czy chemicznego, ale i bogactwa życia, które od wody zależy i które się w wodzie rozwija. W związku z czym takie właśnie, wrócę, zintegrowane zarządzanie zasobami po to, żeby pogodzić różnorakie interesy użytkowników i środowiska zależnego od stanu zasobów wodnych i mieć wodę wtedy, kiedy jest potrzebna, taka jaka jest potrzebna. Nie myśleć jednokierunkowo, tylko myśleć o stanie zasobów wodnych holistycznie, spójnie. Przecież są przestrzenie, gdzie nie mając wody powierzchniowej, ludność od lat korzystała z lokalnych ujęć wód podziemnych. Teraz te ujęcia wysychają z różnych względów, choćby przeeksploatowania, zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Wody powierzchniowej nie ma, wody podziemnej już nie ma. Musimy myśleć o zaopatrzeniu tej przestrzeni z innych zasobów. Oczywiście nie mam na myśli jakichś potężnych przerzutów, nie będziemy rzek zawracać przecież.
Ani budować ogromnych kolektorów,
ale jednak trzeba myśleć o dostarczaniu wody tam, gdzie jest potrzebna. Trzeba myśleć o zbiornikach wielozadaniowych. Myślę o zbiornikach retencyjnych na rzekach. Nie mogą być zbiorniki jednozadaniowe, bo nas na to jako społeczeństwa po prostu nie stać. Nie mamy tylu lokalizacji, żeby obok siebie był zbiornik gromadzący wodę dla ludności i drugi zbiornik, który służy ochronie przed powodzią. I może jeszcze trzeci zbiornik, bo elektrownię wodną by ktoś chciał mieć. Musimy integrować użytkowników w systemach wodno-gospodarczych. A żeby to robić, potrzebujemy choćby nowoczesnych narzędzi zarządzania i spójnego zarządzania zasobami wodnymi.
A nowe prawo wodne przewiduje to?
A nowe prawo wodne to przewiduje. Panie redaktorze, sam fakt, że powstaje jednorodna struktura zarządzająca zasobami wodnymi, jest tym pierwszym koniecznym warunkiem do zintegrowania tego zarządzania. Kiedy przestaniemy mieć kilkuset starostów i kilkudziesięciu marszałków, którzy dzisiaj wydają pozwolenia wodnoprawne. I nie mam tu na myśli tego, że są nieprzygotowani i robią to źle, ale działając w granicach podziału administracyjnego kraju, respektują tylko uwarunkowania wynikające z przestrzeni, w której funkcjonują. Nie respektują zlewni, nie operują w granicach regionów wodnych czy do rzeczy, operują w granicach jednostki administracyjnej, gmina, powiat, województwo.
Od płotu do płotu.
Od granicy na rzece do granicy. Całe mnóstwo rzek jest naturalną granicą powiatów czy województw. Granica województw biegnie środkiem koryta Wisły na przykład. A każde z tych województw ma inne oczekiwania i inne poglądy na zagospodarowanie zasobów. A wprowadzając jednorodną strukturę, mamy nadzieję, że doprowadzimy do jednorodności, jednolitości podejścia, w którym tak samo będą egzekwowane obowiązki, tak samo będą ustalane prawa, te same reguły będą dotyczyły każdej przestrzeni.
Czyli jest szansa, aby ta polityka była skoordynowana?
Po to robimy między innymi tę reformę, aby była skoordynowana polityka państwa w stosunku do użytkowników wody i wymagań, jakie ta woda nam, państwu i obywatelom stawia, no bo rzeka chce żyć, a i organizmy w niej żyjące również.
A wracając jeszcze do wody dla ludności, do tej wody, którą pijemy, którą wodociągi nam dostarczają, no również musimy zadbać o podniesienie jakości tej wody, bo z tym też różnie bywało. Jedna woda jest twarda, kamienista, szybko wytrąca się z niej kamień, jest niesmaczna. Bywają też i nie zawsze wody najzdrowsze dla użytkowników. Jak pani właśnie to ocenia? na swoim terenie, bo akurat tak się składa, że pani z konsumentami na co dzień pracuje. Pani Magda Pochwalska.
Z konsumentami pracujemy, ale swojej wody nie produkujemy, bo to jest właśnie to, co powiedziała tutaj pani minister. My tej wody u siebie nie mamy. I cieszy mnie słowo pana ministra na temat sprzedaży hurtowej, bo do tej pory ta sprzedaż hurtowa zawsze była droższa z uwagi na to, że tranzyt kosztuje, a ten tranzyt w naszym przypadku miast Zagłębia i Śląska jest odległy. Czasami jest to 80 kilometrów samego tranzytu.
Czyli za przesył.
Od źródła za przesył trzeba płacić. My mamy cenę wody na wejściu do miasta taką, jak niejednokrotnie mała miejscowość, która sobie sama produkuje wodę. I te różnice związane z jakością wody, z kosztami technologii, będą związane właśnie z miejscem, gdzie się tą wodę pobiera. Na Śląsku bardzo wiele wody pobiera się ze źródeł powierzchniowych, a zatem ta woda jest trudniejsza do uzdatnienia. Oczywiście ona w momencie, kiedy dociera do klienta, musi spełniać wszystkie parametry, tak jak woda w miejscowościach uzdrowiskowych, ale koszty tej technologii są nieporównywalne. My w cenie opłat za pobór będziemy mieć też wskaźnik 20% wyższej tej opłaty już na wejściu z racji tego, że tej wody na terenie u nas jest niewiele i te opłaty też będą to różnicowały. Także kiedyś była taka dyskusja nawet w kraju na ten temat, dlaczego w jednej miejscowości woda może kosztować 2 zł, a w jednej to jest aż 6 zł.
Takie różnice?
Takie są różnice. Są te różnice nawet większe, bo te może być to kilkanaście złotych. To wszystko zależy od miejsca, w którym się tą wodę pobiera, jaka jest jakość tej wody i jakie są warunki dostawy do klienta. Czy na jego terenie jest sieć nowo wybudowana w dzisiejszych cenach, czy były to środki na te inwestycje pozyskane z kredytu i jeszcze trzeba ponieść koszty tego kredytu? I właśnie jak daleko jest transportowana. W związku z tym te ceny będą różne i to, co powiedział pan minister, nikt nie sądzi, że one się wyrównają, bo jak warunki są różne, to one muszą być zróżnicowane. I ten Kowalski niejednokrotnie nie jest w stanie tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.
A czy w nowym prawie wodnym ewentualnie przewiduje się mechanizmy, które by jakoś złagodziły te różnice, zwłaszcza te zbyt drastyczne różnice?
Ja muszę powiedzieć w ten sposób. No, w ogóle prawo wodne bezpośrednio nie będzie prawo wodne dotykać ceny wody, natomiast przejmiemy jako Ministerstwo Środowiska nadzór nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu i tam proponuje się między innymi wprowadzenie regulatora cen wody. Ale tenże regulator cen wody nie będzie miał za zadanie wyrównania cen wody w całym kraju, bo to jest niemożliwe.
Nie będzie urzędowego cennika.
Proszę?
Nie będzie urzędowego.
Nie będzie absolutnie urzędowego cennika, bo to jest niemożliwe. Każdy, nie tylko każdy region, ale każda miejscowość ma swoją specyfikę. A te ceny wody wynikają głównie nie nawet z wartości dostępności wody, tego zasobu wodnego, ale głównie wynikają z tego, że są różnego rodzaju uwarunkowania, chociażby terenowe.
No właśnie, terenowe, czy też
będą to w zależności od gęstości zaludnienia. Wiadomo, tam gdzie są bloki, to na kilometr wodociągu przypada znacznie więcej mieszkańców czy kanalizacji. Tam, gdzie jest zabudowa rozproszona, to znacznie mniej, a cena wykonania eksploatacji jest taka sama. Zadaniem tego regulatora będzie sprawdzenie tego, czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, mówiąc kolokwialnie, nie nabijają w butelkę swoich klientów. Czyli czy nie zawyżają kosztów. Bo nie ma co ukrywać. Zdarza się, że te koszty są zawyżane.
A kto to stwierdza? Jak to można stwierdzić? I czy jest na to jakieś remedium?
No jest na to remedium, czy te koszty nie są zawyżane. Po pierwsze, będzie ustalony szczegółowy katalog tego, co to są koszty. Jakimi kosztami można obciążyć.
Czy nie da się wszystkiego wrzucić? dopisać.
No właśnie. I o to między innymi chodzi, bo zdarzają się przypadki, że na przykład miasto chciałoby jeszcze, żeby do tych kosztów coś tam dorzucić. Można powiedzieć obrazowo też, że równie dobrze kosztem może być samochód dla zarządu standardowy, może być też luksusowy samochód. To jest też koszt. Za które zapłacą konsumenci. Można tutaj pewne rzeczy być może uregulować, związane z chociażby podatkami lokalnymi. Jest to taki mechanizm samonakręcający się. Mianowicie wtedy, kiedy się buduje wodociąg, to gmina narzuca podatek lokalny od wartości tego wodociągu.
Panie ministrze, to jest uregulowane prawnie. W przychodach gmin obowiązkowo 2% podatku wartości inwestycji.
Czyli jeżeli
bez uwzględnienia kosztów amortyzacji, czyli w kolejnych latach
dobrze,
jest zawsze
2%. Ale ja może skończę tą kwestię, bo właśnie są takie sytuacje, że przedsiębiorstwo jest własnością gminy. Przedsiębiorstwo
najczęściej tak jest.
Dostaje na przykład 1 000 000 złotych czy 10 milionów złotych na kanalizację i musi co roku tejże gminie za każdy milion odprowadzać 20 tysięcy, 200 tysięcy, tak, złotych.
2%.
No od miliona to będzie ile? 20 tysięcy złotych tejże gminie. Jeżeli inwestycja jest rzędu 100 milionów, to są 2 miliony złotych rocznie za to, że zbudowało nową kanalizację. To jest taki haracz, krótko mówiąc, dla gminy. I teraz te 2 miliony złotych, jak na przykład jest inwestycja za 100 milionów złotych, kto za to płaci? Mieszkańcy w swoich taryfach. I między innymi takie rzeczy trzeba uregulować. To jest dużo pracy szczegółowej. Szczegółowej pracy polegającej na tym, żeby jednakże w jakiś sposób zracjonalizować. Poza tym część przedsiębiorstw ma zyski rzędu, duże miasta to rzędu mają kilkudziesięciu milionów złotych rocznie zysku. A przecież moim zdaniem to
zysk powinny być... Przy takiej działalności.
To powinna być działalność, no działają jako spółki prawa handlowego najczęściej, ale to nie powinna być mimo wszystko działalność nastawiona na duży zysk, tylko na to, żeby,
na zero właściwie,
żeby zaopatrywać mieszkańców wody. I tutaj Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w ubiegłym roku taką szczegółową kontrolę i zwracała uwagę między innymi na takie problemy, że miasto X miało 100 milionów złotych zysku, po czym na następny rok zwiększało taryfy i miało w następnym roku 150 milionów złotych zysku. A tak naprawdę powinien ten zysk być... O ten zysk powinna być zmniejszona na następny rok taryfa za wodę.
I mieszkańcy płacąc nawet nie wiedzieli dlaczego.
Nie wiedzą. Mieszkańcy nie mają żadnego pojęcia. W tamtym roku wiele skarg wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Około 50 skarg bardzo poważnych. Właśnie w sprawie zawyżenia cen wody.
Bardzo przepraszam, panie ministrze. Tutaj należy...
Ja nie mówię o pani przedsiębiorstwie.
Ja nie mówię o moim przedsiębiorstwie, ale byłabym chyba nie w porządku w stosunku do branży, gdybym nie podniosła pewnej kwestii. To, co jest realizowane w ramach środków unijnych, przedsiębiorstwa z racji obowiązkowych zapisów ustawy o finansach muszą rozliczać przychodem, tak jak amortyzacja, czyli tyle, ile się amortyzuje wartość inwestycji w danym roku, to taką samą kwotą wchodzi w przedsiębiorstwie przychód. W ten sposób rozlicza się dotacje środków unijnych. I w bardzo wielu przedsiębiorstwach wodociągowych, tam gdzie były brane duże pieniądze z tytułu dofinansowań, ten zysk się pojawia, ale to jest czysto wirtualny zysk, bo te pieniądze, które w tym zysku tkwią, już były zainwestowane. On się pojawia jako zysk papierowy, ale fizycznie pieniądze go nie ma.
Oby tego nie czuli przede wszystkim konsumenci
swoich
portfelach. No niestety musimy już kończyć nasze spotkanie
na antenie. Tak, jest skonstruowane prawo finansowe i tutaj to nie jest wina tak, przedsiębiorstw.
Co to za wiłości, które być może nasi słuchacze nie wszyscy mogą zrozumieć, bo rzeczywiście są to skomplikowane rzeczy, ale warto pamiętać o tym, płacąc rachunki za wodę, za co się naprawdę
płaci. Że to nie jest
złe
zarządzanie przedsiębiorstwami. Nie ma tam chęci maksymalizacji zysku. Może zdarzają się incydenty, ale to są incydenty, natomiast nie reguła.
Uczestnikami dyskusji na targach Wodkan w Bydgoszczy byli pani Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pani Magda Pochwalska.
Sosnowieckie Wodociągi, już od niedawna zmieniliśmy nazwę.
Tak. Pan Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. Pan Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polski. Pan Ryszard Sobieralski, także z firmy wodociągowo-sanitarnej w Nowogardzie. Andrzej Krystek, dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.
Do widzenia.